Tomasz Misiak, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu jest pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam pana, witam państwa.
Ale może Polskie Stronnictwo ułożymy sobie na razie na gdzieś górną półkę i porozmawiamy o innej pańskiej działalności. Jest pan jednym z pomysłodawców, współorganizatorów Biegu Jeża, który już 5 listopada w Zielonej Górze. W najbliższy weekend będzie można sobie pobiegać. Impreza, która, tak trzeba powiedzieć, rozbuchała się dość mocno, rozwinęła się, no pewnie dzięki waszym działaniom w dużej mierze, dzięki temu wszystkiemu, co się dzieje wokół tej inicjatywy. Inicjatywy skądinąd bardzo słuszne, bo bieg jest fajny, a dodatkowo mamy akcję charytatywną. Spodziewaliście się tego, że to tak na przestrzeni lat będzie się rozwijać? Czy kiedy organizowaliście ten pierwszy bieg, mówicie, no zrobimy coś takie trochę na hura, a potem zobaczymy, jak będzie?
W zasadzie to była właśnie taka akcja robiona na hura. Zobaczymy, jak to będzie. W zasadzie przy pierwszej edycji zakładaliśmy, że może maksimum 100 osób przyjdzie na nasz bieg, że w Parku Tysiąclecia. Byliśmy już mile zaskoczeni, bo już w pierwszej edycji mieliśmy około 300 biegaczy, a ludzi, którzy przyszli zobaczyć, bo tam były przewidziane też różne atrakcje, było znacznie więcej.
Ale trzeba przyznać, że część z tych osób nie wiedziała specjalnie czasami, po co tam przyszła, tak? Wiedzieli, że coś oczywiście się dzieje w Parku Tysiąclecia.
Część przechodziła, dołączyła, postali 10 minut, popatrzyli, poszli dalej. W zasadzie z roku na rok notowaliśmy jakby coraz większą frekwencję, a w zeszłym roku jakby ta frekwencja już przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy rekordową ilość karmy, bo tam było około 2 ton. To może wydawać się naprawdę dużo, ale jeżeli chodzi o potrzeby schroniska, 2 tony karmy to jest na około miesiąc. Takie jest tam zapotrzebowanie, tak dużo jest tam zwierzaków. W tym roku wprowadziliśmy takie nową zapisy elektroniczne, dlatego żeby jednak spełniać te wymogi bezpieczeństwa. Park Tysiąclecia to nie są takie już zawodowe trasy biegowe, to są jednak wąskie alejki, często gdzieś tam z popękaną nawierzchnią, gdzie sterczą korzenie. Dlatego postaraliśmy się o ograniczenie tej liczby biegaczy, natomiast ciągle zapraszamy wszystkich chętnych, bo w zasadzie, aby dołączyć do biegu jeża, nie trzeba wcale w tym biegu pobiec, wystarczy przyjść, przynieść karmę, bawić się z nami. Jak co roku przewidzieliśmy kilka atrakcji, czyli śmieszne przebrania, będzie pokaz psów, jest to naprawdę bardzo widowiskowe, jak można psa wyszkolić, aby słuchał właściciela w zasadzie. Często, gęsto ludzie są po prostu zaskoczeni, co te psy potrafią zrobić.
Tak, to są te tak zwane pokazy agility, które rzeczywiście są wyjątkowo widowiskowe. Przeciętny człowiek, który nawet ma psa, mówi sobie, jak ja bym bardzo chciał, żeby ten pies kiedyś robił takie cuda.
Ja mam psa i generalnie moim sukcesem jest, że potrafię podać łapę, także jestem z tego bardzo dumny.
Ja właśnie pomyślałem o moim psie, jak już tak sobie rozmawiamy i mówimy o tych 2 tonach karmy, szybko przeliczyłem, że mój pies zjada 15 kg karmy w miesiącu, no to łatwo sobie policzyć i gdyby to było w tonach, to 2 tony to minę, długo by nie starczyło.
No tak.
A to jest jednak schronisko i tych psów jest tam mnóstwo. Inicjatywa świetna. Fajnie, że ludzie podchodzą do tego entuzjastycznie, że chce im się przyjść przede wszystkim, bo z jednej strony wszystkie te formy biegowe, które w ostatnim czasie są organizowane w Zielonej Górze, podejrzewam, że w innych miastach jest bardzo podobnie, cieszą się dużą popularnością.
To prawda. I
mam wrażenie, że jeśli dodatkowo one są połączone z jakąś akcją, czy to będzie zbiórka karmy dla zwierzaków, jak w tym wypadku, czy to będzie jakikolwiek szczytny inny cel, ludzie tym chętniej przychodzą.
Zgadza się.
I nie chodzi o to, żeby wykręcić nam jakiś niesamowity wynik, chociaż pewnie i kilka takich osób znajdziemy też, które chcą pobijać swoje rekordy, ale chodzi o sam fakt, tak? Gdzieś tam bycia razem, pobiegania, poruszania się.
To prawda. Bieg Jeża był jakby jedną z pierwszych takich inicjatyw. Następnie już w następnym roku odbyło się kilka innych biegów, a teraz tych biegów jest naprawdę wiele. Ostatnio była taka akcja, w której też uczestniczył Radek Brodzik. Wstawaj Rafał, też duża frekwencja. Teraz będziemy mieli zaraz w grudniu bieg Mikołajów, Dobrych Mikołajów. W tamtym roku po raz pierwszy się odbył, też bardzo duża frekwencja, też uczestniczyłem w tej akcji. Także to wszystko cieszy się naprawdę dużą popularnością w Zielonej Górze. Ja zauważyłem, zaraz już po pierwszym biegu Jeża, zauważyłem, że tutaj, i zawsze to powtarzam, że mieszkańcy Zielonej Góry chcą uczestniczyć w takich akcjach, chcą czuć się potrzebni, chcą, bardzo chętnie włączają się jako wolontariusze do takich akcji. Naprawdę nigdy nie mieliśmy problemów, kiedy szukają, kiedy szukamy pomocników. Wiadomo, to jest dosyć dużo przedsięwzięcie logistyczne. Trzeba rozłożyć namioty, trzeba oznaczyć trasy, trzeba otworzyć biuro zawodów. W tym biurze zawodów muszą siedzieć osoby, muszą wydawać pakiety startowe.
No musi to być zorganizowane
oczywiście
od początku do końca.
I zawsze tych osób Amerykanie. Jest cała masa. W tym roku w zasadzie już od miesiąca odbieramy telefony. Ludzie sami dzwonią, pytają się, czy potrzebujecie pomocy, co mnie bardzo cieszy. Tym bardziej właśnie, że z roku na rok jakby tych ludzi dzwoniących, zainteresowanych jest coraz więcej.
No i warto dodać, że ta akcja, bo właściwie chyba już o akcji możemy mówić, kiedy mówimy o biegu jeża, ona się rozrasta też w tych wszystkich kwestiach niezwiązanych z samym biegiem, tak? Bo
tak.
Tuż obok macie medyk, który w międzyczasie będzie miał dni otwarte. W samym medyku będzie można pójść, dowiedzieć się wielu rzeczy dotyczących zdrowia i higieny zdrowotnej. Będą tam młodzi ludzie, ale już wyspecjalizowani w tej materii. Jeśli ktoś będzie chciał być wymasowany, będzie wymasowany. Jeśli ktoś przyjdzie z dzieckiem, będzie chciał pobiegać, a uzna, że dziecko nie powinno stać na dworze, będzie miał się nim kto zająć i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy okołobiegowych rzeczywiście jest bardzo dużo.
Tak, medyk jest z nami od samego początku. Zawsze można zapoznać się z ich ofertą edukacyjną, a także aktywnie włącza się właśnie poprzez masowanie, poprzez badania poziomu cukrów, czy też doradztwo dotyczące zdrowego typu, trybu życia. Natomiast tych akcji właśnie towarzyszących jest właśnie dużo. To jest też właśnie pokazy tych agility dla psów. Ludzie mają okazję zapoznać się właśnie z tym, mogą złapać kontakty, bo ktoś może zapragnie też przeszkolić swojego psa w tym zakresie. Ale także jest jedna taka ważna rzecz, o której może rzadko wspominamy, że między innymi dzięki tej akcji, bo Schronisko i Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt prowadzą także inne akcje, ale my dołożyliśmy także cegiełkę do wzrostu adopcyjności zwierząt ze schroniska. I to mnie też bardzo cieszy, bo szczerze mówiąc, jakby bieg jeża powstał, sama idea powstała wskutek skrzyżowania się wielu okoliczności, ale między innymi jedną z tych okoliczności była wizyta w schronisku. Nie miałem nawet wyobrażenia, jaka masa zwierzaków mieszka w tym schronisku, a są to często naprawdę piękne zwierzęta, które z różnych powodów tam trafiły.
No, wielokrotnie się zdarza, że są to psy naprawdę rasowe, rodowodowe.
Tak, tak,
piękne psy. Często jest tak, że zresztą koty też przecież są w schronisku, inne zwierzęta, ale często zdarza się tak, że większość zielonogórzan wie, że gdzieś tam jakieś schronisko jest. Teoretycznie jak znajdą jakiegoś psa na ulicy, to wiedzą, gdzie zadzwonić, ale rzadko kto się tam wybiera. A rzeczywiście już sami ludzie związani z Inicjatywą dla Zwierząt też mówią o tym, że takie akcje jak wasza pomagają im na przykład w tak prozaicznej rzeczy, ale jednak ważnej, jak pobyt wolontariuszy w samym schronisku, którzy zajmują się wychodzeniem z tymi psami na spacer. Czasami zdarza się, że przychodzą w jednym tygodniu, w drugim, trzecim, a w piątym mówią, ten pies pójdzie ze mną do domu dzisiaj.
Tak, jest to też bardzo dobra szansa edukacyjna dla rodziców. Mianowicie chodzi o to, że często dzieci chcą mieć psa w domu. Oczywiście wiąże się to z wieloma obowiązkami, między innymi wychodzeniem porannym na spacery, także karmieniem. Często właśnie taką szansą edukacyjną jest po prostu wolontariat w schronisku. Na próbę można zacząć opiekować się pieskiem. Wtedy dziecko też poznaje wszystkie tajniki życia tego zwierzaka, z czym to się wszystkim wiąże. Często, gęsto wtedy jednak dzieci mówią, o, to jest jednak za dużo, może jednak nie kupujmy tego pieska, nie adoptujmy pieska.
Zacznijmy od rybek.
Zacznijmy od rybek, tak. Ale jest to też właśnie, ma to taki bardzo dobry wymiar edukacyjny, bo często jest tak, że ludzie decydują się na zwierzaka do domu, a później ten zwierzak cierpi, bo nikt się nim nie opiekuje, bądź też żyje w osamotnieniu.
No i wielokrotnie tam zdarza się tak, że takie psy dawane komuś w prezencie, czy inne koty, jeszcze inne chomiki, świnki morskie, chwilę potem lądują właśnie w schronisku,
Zgadza się. Bo nagle
te zwierzaki no, są niepotrzebnym meblem w domu, bo trzeba coś z nimi robić.
Okazuje się, że zabawka nie była taka fajna. No.
No, bieg jeża ma właśnie między innymi taki szczytny cel, żeby nie tylko bawić, ale i uczyć, edukować, a potem karmić te zwierzęta, zwłaszcza w tak ważnym okresie, jak jak zima. Bo oprócz karmy można też przynosić wszystkie inne historie.
Tak, można przynosić
z ekwipunkiem dla zwierząt.
Zgadza się, ciepłe koce, którymi są wyściełane te klatki, w których zwierzęta przebywają, czy te smycze, kagańce, wiadomo, to są rzeczy, które się używają, a tam naprawdę ci, którzy zachęcam wszystkich zielonogórzan, a także ludzi z okolicy, którzy nie byli w schronisku, żeby tam zajechać, żeby właśnie włączyć się w wolontariat, bo wolontariuszy nigdy za wiele, a tych zwierzaków naprawdę jest tam wiele i wykazują one ogromną radość, kiedy ktoś się nimi interesuje, bo żyją w osamotnieniu, w zasadzie są skazani na tą klatkę, na towarzystwo zwierzaka z klatki sąsiedniej, dlatego spacer dla takiego zwierzaka godzinny, czy nawet dwugodzinny, to jest niesamowite przeżycie.
A schroniska jest tak położona, że jest gdzie spacerować, więc bez problemu można to zrobić. To jeszcze raz podsumowując, Biekierza 5 w najbliższy weekend, dzieci już nie wystartują kolejne, lista zamknięta, macie tak, 200 małych jeży i tutaj już nie da się nic zrobić.
212 małych jeży będą podzielone na 3 kategorie wiekowe, to tak jak to określamy, od 0 do 7, wiadomo, że te najmniejsze będą biegły gdzieś tam na rękach rodziców, ale to też fajne przeżycie nawet dla takich małych szkrabów, natomiast druga grupa to jest 8-11, no i ta grupa najstarsza, 12-15,
to już zawodowcy.
Tak, to już prawie duże jeże. No i następnie po zakończeniu tych 3 biegów na start wejdą duże jeże i tam wiadomo w tym tempie takim, rzekłbym nawet spacerowym, sobie te 3 kilometry przetruchtają.
Można jeszcze się zgłosić?
Już są listy pozamykane.
Czyli dorosłych też już nie
przyjmujecie. Dorosłych też, ale...
Kibicować można.
Tak, kibicować można, ale tutaj apeluję i przypominam o charakterze tej akcji, bo trafiają się takie komentarze niektórych osób, dlaczego zapisy, dlaczego zamknęliście listę. To tak naprawdę bieg to jest tylko taki dodatek do całej tej akcji. To jest akcja charytatywna. Ja zachęcam naprawdę do przyjścia do Parku Tysiąclecia, do kibicowania, do włączenia się.
500 biegaczy, licząc łącznie, to już jest spora grupa ludzi.
Oczywiście.
W Parku Tysiąclecia. 500 osób w jednym momencie w Parku Tysiąclecia, tak, czy 600 to
razem,
rzadko kiedy
razem,
widać.
Tak, 388 małych i 212 dużych, także odwrotnie.
Nie ma to znaczenia większego. Tak. Jest to grupa ludzi duża, jeśli wziąć pod uwagę to, że jeszcze co niektórzy przyjdą z kibicami i
tak,
nie będą startować, a będą gdzieś stać na trasie i kibicować.
Zawsze mieliśmy to szczęście, że pogoda nam dopisywała, dlatego mamy nadzieję, że i w ten weekend, chociaż to jest listopad, przynajmniej w tym okresie, w którym będzie się odbywać cała akcja, będzie pięknie i pogodnie.
Powiem panu, że ja dzisiaj sprawdzałem prognozę i wygląda na to, że weekend będzie bezdeszczowy. Może nie będzie upalnie i rewelacyjnie, natomiast jeśli nie pada, to już jest
nieźle. To już mnie pan bardzo ucieszył.
Oczywiście to wszystko się może zmienić, tak, bo pogoda wiadomo, że potrafi płatać figle. No to dobrze, zostawmy już jeże, zajmijmy się innymi historiami, teraz związanymi bardziej z pańskim życiem politycznym. W końcu jest pan szefem Miejskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obserwuje pan to, co mówią politycy różnej maści. Jak pan widział w ostatnim czasie przepychankę na linii marszałek województwa, wojewoda lubuski, to co pan sobie myślał? Burza w szklance wody? Pokazanie z jednej i z drugiej strony miejsca w szeregu w danym momencie? Czy rzecz naprawdę bardzo istotna z punktu widzenia funkcjonowania naszego województwa? Mówię o wydatkowaniu pieniędzy, tak, i tej polemice, która się pojawiła w środkach masowego przekazu.
To jest w zasadzie bardzo trudne zagadnienie związane ze specyfiką programów europejskich, które same w sobie, w swojej obsłudze są bardzo skomplikowane, obwarowane przepisami polskiego i unijnego prawa, które jest bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o zakres zamówień publicznych, bądź też o prawo budowlane. Natomiast co do konfliktu,
Nie wiem, czy to można nazwać konfliktem.
Może jakiś, co do polemiki pomiędzy panią marszałek a panem wojewodą. Myślę, że pan wojewoda nie powinien komentować działań urzędu marszałkowskiego, tak jak urząd marszałkowski nie komentuje działań pana wojewody, bo nie przypominam sobie, aby pani marszałek komentowała choćby sytuację w powiecie słubickim, kiedy pan wojewoda zawiesił wtedy co się później okazało, wybranego zgodnie z przepisami polskiego prawa pana starostę Jabłońskiego. Tak samo, dlatego nie rozumiem, jest to dla mnie typowa gra polityczna, uderzenie jakby w głuchy bęben.
Ale to jest nastawione na jakiś zysk polityczny, bo powiem panu szczerze tak, gdybyśmy za tydzień mieli wybory, to jeszcze bym uznał, że może się tutaj jakaś rozgrywka polityczna toczyć, no, której efektem ma być zyskanie jakiegoś poklasku. Natomiast na dzisiaj ja nie wiem, czy to jest rzecz, która po pierwsze elektryzuje mieszkańców miasta, bo większość osób, z całym szacunkiem, ale nie ma zielonego pojęcia o tym.
Oczywiście.
Jak, nawet co to są ZIT-y, jak one funkcjonują, jak będą rozliczane. Wszyscy wiemy o jakiejś niesamowitej puli pieniężnej, która ma spłynąć między innymi do województwa lubuskiego, jak i znaleźć się w budżecie wszystkich samorządów w naszym kraju. Natomiast przeciętny człowiek się nad tym nie zastanawia. Skąd te pieniądze, jak te pieniądze.
Zgadza się. Powiem tak, bardzo łatwo jest krytykować. Można krytykować wszystko. Zawsze można zrobić coś lepiej, nawet jak coś wyjdzie dobrze. Można krytykować, no, wracając na przykład do wczorajszego sukcesu Legii Warszawa, że tylko 3-3, jak wygrywali 3-2 przed samym końcem, można ich krytykować, że nie zamurowali bramki, że dali sobie strzelić.
Myślę, że wszystkim szczęki opadły tym, którzy oglądali
ten mecz. Natomiast myślę, że jakby słusznym byłoby działanie pana wojewody, gdyby powiedzmy, chciał spotkać się z panią marszałek i zapytał, jak mogę pomóc, żebyśmy jednak, bo działamy dla dobra jednego województwa. Tu nie chodzi o to, kto robi coś lepiej albo gorzej. I myślę, że słuszne byłoby, gdyby pan wojewoda zapytał, czy mogę w jakikolwiek pomóc, abyśmy jednak te ZIT-y ruszyli do przodu.
A może po prostu chodzi o animozje zielonogórsko-gorzowskie i chodzi o ten wieczny spór związany z tym, która instytucja jest w której ze stolic, która ze stolic czy które z miast jest tym samym ważniejsze, bo wielokrotnie zdarzało się tak, że politycy potrafili przepychać się o redakcję telewizji, która nie ma jakiegoś, z całym szacunkiem dla kolegów dziennikarzy, wielkiego oddziaływania na ten region, ale bój na linii polityków był niesamowicie ważny, gdzie siedziba, jak ona ma się nazywać i tak dalej, i tak dalej. Podobnie z wieloma instytucjami zdecydowanie ważniejszymi, aczkolwiek często też takimi, do których mieszkaniec nie przychodzi. Nie? Wojewódzki Sąd Administracyjny, tak?
Tak. W zasadzie na pewno jest tutaj jakiś tam wątek, może ten, może nie wiem, czy to dobre określenie, wojenki zielonogórsko-gorzowskiej. Natomiast niejednokrotne badania wykazały, że jeżeli chodzi o traktowanie poprzez Urząd Marszałkowski, Gorzów jest traktowany dokładnie tak samo i niejednokrotne było zestawienia porównujące zaangażowanie środków unijnych w inwestycje.
Nie wyobrażam sobie sytuacji, że jakiś urzędnik, rozpatrując konkretne wnioski, kiedy siedzi w Zielonej Górze, nie musi mieszkać w Zielonej Górze, ale być może tu pracuje. Patrzy, o z Gorzowa to odkładamy na półkę.
Oczywiście.
Nie robimy. O z Ośna Lubuskiego to będzie trochę szybciej.
Jeżeli chodzi o zintegrowane inwestycje terytorialne, temat jest bardzo skomplikowany, bo w zasadzie etap wdrażania tego programu jest przeniesiony na włodarzy miast. I w zasadzie tutaj już jakiś czas temu pani marszałek alarmowała do włodarzy i z południa i z północy, że się może tak wyrażę, chłopaki, zacznijcie działać, bo nie jest dobrze. I okazało się, że jednak Zielona Góra potrafiła ruszyć z tymi ZIT-ami. Natomiast po stronie gorzowskiej, nie wiem, wskutek jakich okoliczności, te ZIT-y nie ruszyły. I teraz krytykowanie pani marszałek uważam za totalnie niestosowne, bo uważam, zintegrowane inwestycje terytorialne powinniśmy się cieszyć, że w ogóle mamy ZIT-y. Tak? To pewna pula pieniędzy została zablokowana, przeznaczona. Wy macie tutaj i to już nie idzie na konkursy dla innych beneficjentów. Tak? I teraz okazało się, że Gorzów i Zielona Góra stanęli przed dużą szansą stworzenia wielu inwestycji za pieniądze przeznaczone tylko dla nich.
A może tutaj jest bardzo banalne wytłumaczenie, które wiąże się z tak zwaną ciągłością władzy, bo tak się składa, że w Gorzowie zmieniła się władza, jeśli chodzi o magistrat, a zawsze jest tak, że jeśli przychodzi ktoś nowy, nawet jeśli jest wyjątkowo kompetentny, ktoś, kto zostaje prezydentem, dobiera sobie swój gabinet, niejednokrotnie dobiera sobie ważnych urzędników, zanim ci ludzie okrzepną na tych nowych stanowiskach i zorientują się w skomplikowanej materii, bądź co bądź, jakim jest prowadzenie tak dużego miasta, jak na przykład Gorzów, to też musi trochę czasu potrwać i na pewno nie jest tak, że to nowa ekipa w gorzowskim magistracie, pierwsze co zrobiła, usiadła i mówi, mamy zity, zajmujemy się tylko tym. Oni mają tam mnóstwo innych prozaicznych rzeczy, którymi muszą się zajmować. Chodnik, ławka, droga, osiedle, elewacja i niekoniecznie tylko myślą o zitach.
Powiem tak, o tym, co się dzieje w magistracie w Gorzowie, można dowiedzieć się tylko i wyłącznie z prasy, bo oczywiście nie są mi to znane historie, natomiast to, co zdążyłem wyczytać, bądź to na blogach gorzowskich, bądź to w prasie, można wywnioskować, że nie dzieje się tam dobrze, to znaczy, że nastąpiła tak duża rotacja kadry, że w zasadzie przyszło mnóstwo nowych osób.
I może to jest właśnie ten element
być może, bardzo prozaiczny. Być może jest to jeden z elementów, który spowodował, że te zity gorzowskie no, są na takim etapie, na jakim są.
Powiedzieliśmy o animozjach, już wczoraj o tym rozmawiałem tutaj akurat z Radnym Prawa i Sprawiedliwości, bo rzecz, która dotyczyła kwestii absolutnie enigmatycznej, związanych z kolejami dużych prędkości, które mają kiedyś w przyszłości prawdopodobnie przechodzić przez Zieloną Górę, przez Gorzów, przez województwo lubuskie, a może jeszcze za jakiś czas pojawi się nowa koncepcja i ominą jedno i drugie miasto. Do tego stopnia zelektryzowała niektórych polityków, że potrafią się bardzo jasno i stanowczo wypowiadać się w tej kwestii. Marek Surmacz na antenie Radia Zachód mówi o prowincji zielonogórskiej, że po co przez prowincję, skoro może to iść przez Gorzów. I mówi to polityk o ogromnym dorobku, z długim stażem, który no, zahaczył się w swoim życiu i o stanowiska ważne ministerialne. Jest wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego. Wydawałoby się bardzo wytrawny gracz. Nie sądzę, żeby też chlapnął sobie po prostu takim zdaniem. Jak sądzę, mówi to z pełną świadomością, żeby nie powiedzieć z premedytacją, tak? Podgrzewając niejako atmosferę.
W zasadzie nie wiem, co poczuli koledzy pana Surmacza z PiS-u tutaj zielonogórskiego. Uważam, że mówienie o prowincji zielonogórskiej jest to bardzo duże nadużycie słowne, bo nie uważam wcale Zielonej Góry za prowincję. Myślę, że nasze miasta są porównywalne, jeżeli chodzi i o terytorium, i o rozwój. Także jeżeli nazywam...
Najbardziej powinien być obrażony pan Marek Ast, który jest ze Szlichtyngowej. To jeśli Zielona Góra jest prowincją, to prezes lubuskiego Prawa i Sprawiedliwości jest już absolutnie zgodny.
Widać, że w Prawie i Sprawiedliwości północ jest mocna, widać to po obstawieniu jakichś
tak, tam... bardzo ważne.
Tak, kluczowych stanowisk. Pan wojewoda, tak, pan Marek Surmacz, komendant główny Ochotniczych Chłopców Pracy, minister Rafalska. Widać, że po prostu te stanowiska trafiły do ludzi związanych z Gorzowem. Natomiast myślę, że powtarzam, że nie można Zielonej Góry nazywać prowincją. Myślę, że nazywając Zieloną Górą prowincją, nie zdziwiłbym się, jakby powiedział to na przykład burmistrz Nowego Jorku. To może wtedy Zielona Góra dla takiego gościa byłaby prowincją. Natomiast jeżeli mówi to mieszkaniec Gorzowa, no to jest to zabawne w zasadzie.
A może mamy po prostu teraz sezon ogórkowy, panie Arkadiuszu, jeśli chodzi o jakąkolwiek politykę. Wszystko toczy się własnym torem. Mamy dla obu samorządów właściwie koniec roku budżetowego. Podstawową kwestią, którą powinni zajmować się włodarze wszystkich miast w naszym województwie, to jest kształtowanie budżetów na przyszły rok. Nic się specjalnie wielkiego nie dzieje ani w Gorzowie, ani w Zielonej Górze. Inwestycje zaplanowane toczą się zgodnie ze swoim planem. Powoli zbliżamy się do końca roku, nie dzieje się nic, a politycy chcą też funkcjonować w przestrzeni publicznej. To może rzucone tego rodzaju hasło, jedno czy drugie, w kwestii, która kompletnie nie wiadomo, kiedy będzie i czy w ogóle będzie.
Wydaje mi, wracając jeszcze do tego, do tej polemiki pomiędzy panem wojewodą a panią marszałek. Wydaje mi się po prostu, że pan wojewoda przyjął, że barwy partyjne to barwy wojenne, bo uważam to ciągle za grę polityczną. Myślę, że niezależnie od tego, kto włada jaką instytucją na terenie naszego województwa, wszyscy powinniśmy starać się dojść do porozumienia dla dobra tego województwa.
Jeżeli, I właśnie oby
tak było. Jeżeli mówimy o kolei wielkich prędkości, jeżeli mówimy o innych inwestycjach, nawet tych zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, to korzyści będą z tego mieli wszyscy mieszkańcy województwa.
I powinniśmy grać do jednej bramki.
Oczywiście.
No, to na sam koniec w dwóch słowach. Antoni Macierewicz uratuje szpital w Krośnie Odrzańskim?
Kibicuję staroście krośnieńskiemu, ma tam niełatwy orzech do zgryzienia. Czy w sam raz, wiem, że starostwo wyraża gotowość przejęcia tego szpitala.
No, wczoraj widziałem wypowiedź pani ze spółki zarządzającej, która mówi: z przyjemnością oddamy. No w tym wypadku każdy by się pozbył czegoś, co wygenerowało takie duże.
Jeżeli Ministerstwo Obrony Narodowej przejmie szpital w Krośnie, jeżeli to będzie słuszna droga do tego, aby ten szpital uratować, to jak najbardziej uważam, że...
Podejrzewam, że pan Antoni Macierewicz, który będzie za moment w Świebodzinie, nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, w najbliższych dniach ma się tam pojawić. Pojawi się również w Krośnie Odrzańskim i obwieści Urbi et Orbi tą dobrą decyzję dla wszystkich i wszyscy będą zadowoleni.
Cierpią tylko mieszkańcy powiatu. Jeżeli to będzie... Ja jestem zawsze za rozwiązaniem, które będzie z korzyścią dla mieszkańców. Jeżeli to będzie... Jeżeli pan Macierewicz uratuje szpital w Krośnie Odrzańskim, to trzeba się z tego cieszyć, bo w końcu mieszkańcy będą mieli swój szpital.
Dokładnie. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.